takiej osoby, to Gustaw nie mógł zapomnieć. Wryłam mu się w pamięć, on zresztą potem mi o tym opowiadał, że czegoś takiego z żadną dziewczyną nie przeżył. Powiedział, jeżeli teraz płaczesz tak straszliwie, bo cię spotkało takie nic, to co zrobisz, jak przyjdzie prawdziwe nieszczęście?
Tak, wspominki tamtych czasów, ale właśnie o podziwu i pani szczyszy też ten symbol, że tej tak zgrabnej dziewczyny, tych pięknych nóg, które do tej pory piękne są.
Dziękuję,
cały czas.
Dziękuję.
I tych
pani
szpilek.
Mnie tak namaszcza, że ja chyba wyfruję z tego studia.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę zapowiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest wspaniała aktorka, legenda polskiego kina, teatru, a też osoba znana z tego, że jest bardzo sympatyczna, życzliwa, pani Magdalena Zawadzka. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia.
A ja dziękuję za te miłe słowa pod moim adresem skierowane.
Chciałabym jeszcze powiedzieć, że wspaniale pani wygląda. Wspaniale.
No dziękuję. No co mogę więcej powiedzieć? Bardzo mi miło. Po prostu ogromnie mi miło słyszeć to.
Chciałabym, żebyśmy zaczęły od czegoś, co jest bardzo ważne, a jednocześnie troszkę nas wprowadzi w nostalgię. Za kilka dni dosłownie będzie stulecie urodzin pani męża, wybitnego aktora Gustawa Holubka, reżysera. I czy są jakieś obchody specjalnie zorganizowane, bo nie mogłam znaleźć się niczego?
Tak, są, ku mojemu zresztą radosnemu zaskoczeniu. Jest taka cudowna instytucja, Dom Spotkań z Historią. Mhm. I ta instytucja wymyśliła obchody stulecia Gustawa Holoubka, stulecia urodzin w Teatrze Dramatycznym, którego on był przez wiele lat dyrektorem i rzeczywiście ten teatr osiągnął wtedy poziom, jeżeli nie europejski, to nawet światowy. Bo jeździliśmy przecież ze spektaklami po świecie i wszędzie byliśmy przyjmowani entuzjastycznie, spektakle Teatru Dramatycznego. Więc to będzie w jego urodziny w Teatrze Dramatycznym 21 kwietnia, a 20 kwietnia jak zwykle, tym razem nie 21, ale 20, żeby ustąpić miejsca dramatycznemu, dyrektor Waldemar Dąbrowski od lat robi koncert związany właśnie z pamięcią Gustawa, in memoriam Gustaw Holoubek. A poza tym jego teatr ostatni, gdzie dyrektorował, grał, reżyserował, no można powiedzieć do ostatniej chwili swojego życia, Teatr Ateneum robi coś takiego w maju, żeby nie było takiego zblokowania tych uroczystości przepięknych zapewne. I jeszcze Instytut Teatralny robi wystawę i Teatr Ateneum też wystawę zdjęć. Mhm. Także myślę, że dzieje się, już nie mówiąc o tym, co się dzieje w mediach innych, takich jak na przykład TVP Kultura, która ma takie cudne programy, tak. Niedziela z, no to chyba najbliższy jakiś, który będzie blisko rocznicy, będzie poświęcony właśnie Gustawowi, ta Niedziela z. Także, no i inne jakieś nośniki. Cieszę się, bo warto pamiętać o ludziach, którzy zostawili nam taki cudowny, kulturalny spadek i siebie, ponieważ robili wszystko, co najwspanialsze, najlepsze, nie dla siebie, tylko dla nas wszystkich. Także niech zostaną.
Pani, bardzo się cieszę, że będzie godne upamiętnienie i też dla niektórych też może młodych
Odkrycie.
Odkrycie, tak. Tak, więc to bardzo ważne. Będę chciała oczywiście, żebyśmy rozmawiali o mężu. Pani też książka, której miałam przyjemność przeczytać i jedną z nich Gustaw i ja, no, poświęconą państwu życiu, państwu pracy też, podróży, synowi. Pozostałe też książki, o których będziemy mówić i o mężu. Ale chciałabym, żeby... Jeżeli możemy, żeby porozmawiać najpierw o pani i o latach przede wszystkim 60., że kiedy przegląda się filmografię pani, to widać, jak pani niesamowicie była od 62 roku, pierwszego filmu, w którym pani zadebiutowała, czyli Spotkanie w bajce, gdzie miała pani okazję poznać swojego męża, chociaż partnerował pani w tej niedużej roli jak Andrzej Łapicki, no ale też pani jako świeżo zaś się z tego, co pamiętam, po maturze, tak. Z mamą tam jeszcze pani jechała, żeby zgoda była zdaje się na to, żeby pani mogła zagrać.
Tak. No ja miałam 17 lat i jeszcze nie mogłam podpisać sama umowy. Mhm. Mama podpisywała za mnie i no byłam jak na tamte czasy dzieckiem, bo teraz 17-latki są bardzo dorosłe. Bardzo. I chłopcy, i dziewczyny. A wtedy to ja byłam taką dziewczynką, no po prostu z ławy szkolnej prawie, że.
Tak, ale dostała pani tam piękne szpilki, sukienkę w groszki z tym pięknym dekoltem, jak w latach 60. No i ta rola, która już pokazywała tą nową dziewczynę z lat 60. Tą współczesną i takim symbolem tych lat 60. z tej współczesnej, troszkę zbuntowanej, troszkę zwichrowanej dziewczyny pani tam zagrała i w innych filmach. Ale chciałabym, żeby pani też przypomniała o tym, jak rodzice byli troszkę zatrwożeni, ma podpisała zgodę, zatrwożeni, że tak młodą i niedoświadczoną dziewczynę posyłają do środowiska
zepsutego.
I w związku z tym, że na pewno będzie pani narażona na jakieś
zaczepki
tak starszych kolegów. No i z tym się wiąże pewna historia, która właśnie stała się anegdotą, jak została pani zaproszona na kawę.
No w ten sposób zaindoktrynowana byłam niesłychanie uważna, a panowie wydawali mi się bardzo mili, ale to mogły być tylko pozory według tego, co mama i ojciec mówili.
Czyli trzeba być czujna.
I byłam bardzo czujna. I jak dwaj naprawdę wielcy dżentelmeni, tacy jak Gustaw Holoubek i Andrzej Łapicki, zaprosili mnie na kawę, to mi się zapaliły wszystkie światełka czerwone w mózgu. I odmówiłam bardzo stanowczo. Odwróciłam się na pięcie. I byłam tak zestresowana, że nie zauważyłam, że drzwi, w które chciałam wejść, są oszklone wprawdzie, ale zamknięte. I weszłam w tę szybę. To wszystko się posypało na mnie, to szkło. Dobrze, że mi nosa nie obcięło, że nic się nie stało. Ale ja przeszłam przez ramę drzwi i odpłynęłam. Bardzo zadowolona ze swojego postępowania. No i właśnie to nawet w książce napisałam, że takiej osoby to Gustaw nie mógł zapomnieć. Wryłam mu się w pamięć. On zresztą potem mi o tym opowiadał, że czegoś takiego z żadną dziewczyną nie przeżył.
I następne role właściwie co roku, a nawet kilka filmów rocznie, w których pani grała. I w konkursy na najpopularniejszą aktorkę również zdobywane. Czyli rzeczywiście była pani twarzą lat 60. Oczywiście też była i tutaj też naszym gościem i Ewa Wiśniewska, pani Ewa Karel i kilka jeszcze aktorek, ale rzeczywiście pani była tym takim symbolem tej dziewczyny takiej troszkę właśnie zbuntowanej.
No miło mi, że w ogóle jakimś symbolem byłam. Czegoś, kogoś. Cieszę się z tego. Można przejść przez życie, nawet w zawodzie artystycznym, i nie być utożsamionym, zauważonym, zaakceptowanym, bo to jest najważniejsze, pamiętanym. Więc jeżeli tak jest, to ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu.
A jednocześnie, bo Tak to by było tylko właściwie...
Same plusy.
Nie, tylko nostalgia by była, ale jednocześnie pani rozwija się też w rolę teatralne.
Telewizyjne.
Kabaretowe. Tak, bo kabaret Dudek chociażby.
Radiowe. Tego było dużo.
Tego było dużo i też potem przychodziły kolejne lata i też pani cały czas funkcjonowała. Czyli to nie było, powiedzmy, jak niektórzy aktorzy mają, że właśnie tylko jakiś krótki czas w ich życiu, że tak zabłysną jako jakieś gwiazdy, a potem się okazuje, że to tylko jakieś takie było światło.
Najważniejsze jest trwanie. Mm-hmm. I ja nie tylko byłam, ale ciągle... Jakoś tam jestem.
No właśnie.
Bo przecież gram, pracuję, jestem zajęta.
Tak.
No to jest najważniejsze, trwać. Mm-hmm. Ale to wydaje mi się, że to wynika również z charakteru, że trzeba nad sobą pracować, mm-hmm. że to się samo nie dzieje, że trzeba się borykać z różnymi nowymi wyzwaniami, często takimi trudnymi bardzo,
tak.
Bo to wcale nie jest takie proste, łatwe. Te role przychodzą do mnie przez tyle lat, 55 lat pracy mi stuknęło, przychodzą do mnie i często ja nawet teraz, ja się ich boję, bo ja nie wiem, jak je zagrać. Ja nie mam aż tak wielkiej wiary w siebie, jak ma wiele osób. Ja im tego zazdroszczę, żeby to drobiazg, to pyknę sobie. Nie. Ja do wszystkiego podchodzę bardzo poważnie. To znaczy, chcę zrobić najlepiej, jak potrafię. No i czasami jest mi bardzo trudno. I dziwią się inni, to ty nie wiesz? Ja mówię, nie wiem. Ale mam w sobie na tyle...
Pokory chyba.
Pokory, ale też i jakiegoś takiego... Nie wiem, jak to nazwać? Taki instynkt samozachowawczy we mnie tkwi, że ja muszę coś zrobić i pokonać, najlepiej jak potrafię, ale też posłuchać, co inni mogą mi doradzić, że ja nie jestem omnibusem. I ja potrafię słuchać nawet uwag ludzi takich pobocznych. Coś mi suflerka podpowie. No wydawać by się mogło, że powinnam słuchać reżysera, koleżanek, kolegów i siebie. A ja słucham wszystkich, bo czasem ktoś... patrzący z dystansem i nawet nie znający się na rzeczy fachowo, umie wychwycić jakąś rzecz, która mi pomoże, albo podpowie mi, że to coś nie tak brzmi, nie tak jest. I już ja czujnie to śledzę w sobie i bardzo często to są znakomite nauki. Nauki na przyszłość i na ten moment również.
Rola, która mogła panią wsadzić właśnie w jeden taki, że tak jak na przykład pana Stanisława Mikulskiego rola Klosa, a pani z kolei rola Hajduczka.
No.
I udało się, że ta Baśka cudowna, którą pani zagrała i w filmie Jerzego Hoffmana i również w serialu, który był telewizyjny, rolę, którą, jak pani opisuje, dzięki cudownej Wali Hoffmanowej, którą miałam okazję poznać, tak, która wyrwała pani zdjęcie i koniecznie
i
chciała Jurko
wstawała.
Jurka.
To inaczej nie nazywam Jurka Hoffmana. Ale no, na szczęście Jurek się do mnie przekonał, bo były wtedy nie castingi, tylko próbne zdjęcia. I ja zostałam na te zdjęcia zaproszona dzięki Wali, bo inaczej bym nawet nie była zaproszona. Bo Jurek Hoffman widział mnie w innych już rolach w teatrze. Ja od razu weszłam do teatru znakomitego, jakim był teatr dramatyczny, mimo że mój mąż nie był ani moim mężem, ani dyrektorem tego teatru. Tak. Od razu jakoś dostawałam takie charakterne role i... No i ten kabaret Dudek, gdzie śpiewałam dwie piosenki, co to no, raczej były pazerne bardzo, ostre. I on się mnie przestraszył i nie wyobrażał sobie mnie. Ale na tych próbnych zdjęciach, na których nie chodziło o to, żebym była najlepsza, że najlepiej zagram, tylko chodziło o jakąś atmosferę postaci, w kostiumie, jak się wygląda, jak się ruszam, bo miałam scenę związaną z szermierką. No to tak się do mnie przekonał i potem już pracowała nam się bardzo, bardzo fajnie.
Ta pani rola miała naprawdę taką prawdziwą aurę, którą się pamięta po latach.
Ale to wszystko na nią się złożyło. To nie jest tylko moja zasługa. To jest zasługa przede wszystkim znakomitego reżysera, operatora Jerzego Lipmana, mistrza Jerzego Hoffmana. Wszystkich, którzy pracowali przy tym filmie i muszę powiedzieć, że nie było tam nic zrobionego lewą ręką. Wszystko było tak, z takim zapałem, z taką fachowością, z takim poświęceniem, powiedziałabym, robione, że nie mogło być, nie mogło być źle. Nie mogło.
Z takim poświęceniem, że nawet pod lód. Tak,
ale to wtedy to było to dosyć normalne, naturalne, że myśmy robili sami wszystko, co możliwe i staraliśmy się i to była nasza ambicja. A poza tym byliśmy bardzo młodzi i bardzo sprawni. Mówię o całej ekipie aktorskiej, tej młodej. Bardzo sprawni wszyscy byli.
Rozmawiałyśmy w garderobie przed naszą rozmową o takim filmie, troszkę zapomnianym i też reżyser właściwie no niedoceniony, pan Barański i film Lucyna z 1986 roku z Markiem Walczewskim u pani boku, no dwie główne role. Film troszkę można powiedzieć dziwny, jeżeli państwo tak miało to określić, że ktoś w pierwszym momencie mógł być, ale tak naprawdę zabawny, uroczy i niezwykle inteligentny.
Nie taki oczywisty,
tak.
Tylko taki, że dla inteligentnych ludzi, którzy widzą to drugie dno, te poboczne żarty, że wszystko tak. Nie jest takie dosłowne. Łopatologiczne
i tam. Ja myślałam sobie, że troszkę, oczywiście bez tego kolorytu, pewnego wulgaryzmu, który jest w filmach pana Koterskiego, ale też trochę jest ten takiego neurotycznego charakteru pan Marek Walczewski, tego bohatera jak Adaś Miałczyński, prawda? Tak, że on ma tą wewnętrzną narrację, która mu zaburza percepcję rzeczywistości, a on cały czas analizuje swoje i tak daleko odbiega od tej rzeczywistości i też na tym komedia ta w jakiś sposób polega. Kolegia i też trochę smutny ten film, bo tak naprawdę bo są stracone w złudzeniach i marzeniach.
On jest delikatny. Mhm. Tak jak powiedziałam, niedosłowny, więc ta delikatność jest zarówno w poczuciu humoru, jak i w poczuciu smutku.
Tak.
Ja tak, takie lubię tak, bardzo.
Bardzo. I tak jest też ta narracja poza słowami prowadzona, czyli że przychodzi ileś razy już był, odwiedzał i matka otwiera drzwi, jak mu za każdym razem mówi tak, że nic nie mówi i pokazuje, że nie ma w domu. I ta scena się powtarza i my już się możemy domyślać, że już bohaterka sobie życie troszeczkę inaczej zorganizowała, jednocześnie, że się kwiaty pojawiają w wazonie, czyli ktoś tam jest, to te kwiaty przynosi. Tak, już przynosi.
Więc... I to jest takie właśnie zaznaczenie, ale dające do myślenia, a nie, że kawa na ławę. No, to są nie tylko scenariuszowe pomysły, ale też potem bierze je w ręce ktoś tak czuły, jak właśnie Andrzej Barański. Reżyser ogromnie czuły dla aktorów i jego uwagi to są tak delikatne, a tak naprowadzające, jeżeli się zboczy, tak. A czasami w ogóle żadnych uwag nie musi robić. Po prostu mu się podoba i wtedy nie należy dopytywać, ale może, ale jak. Nie, nie, on już wie swoje.
Ja też państwu polecam bardzo ten film, ale też polecam film Tabu z główną rolą Grażyny Szapołowskiej. Też wspaniały film, który chyba miał jakąś nagrodę, ale też no tak nie...
To się rozpływa gdzieś, tak. A ja bardzo lubię stare filmy i wiem, że ludzie, widzowie, którzy kochają kino, też je lubią, ale... Ja myślę, że lubią je nie tylko dlatego, że robili je naprawdę bardzo dobrzy reżyserzy, co nie uwłacza obecnym, którzy są również bardzo dobrzy, ale oni mieli trudne zadanie zrobienia często czegoś z niczego, nie mając warunków do pracy takich, jak teraz istnieją. Przede wszystkim cyfrowego nagrywania, które pozwala po prostu...
No, taśma kosztowała.
Tak, taśma kosztowała duże pieniądze. Inaczej był czas podzielony na pracę i potem na oczekiwanie efektów, bo przecież to trzeba było wywołać, sprawdzić nerwy, czy to się udało. Tak. Nikt nic nie wiedział. Wszystko było robione nie tyle w ciemno, co z wiarą, że mój profesjonalizm zapewni, że to się uda, ta scena, że spalimy dużą wieś i że to będzie nagrane, zarejestrowane w sposób właściwy, bo ja to swoją fachowością mówię, każdy z tych fachowców, tak myślę, gwarantuje. Ale żadnej pewności i żadnego guzika, że nie, to nie wyszło, to jeszcze raz. Mm-hmm. Także to była taka wielka, ciężka orka na ugorze, ale efekty są znakomite, bo one są niesłychanie prawdziwe. Widać, że wszystko jest rodzajem dokumentu nawet, że nic nie jest takie przypudrowane na modłę zagraniczną, tylko to jest takie nasze, często okropne. Okropne, bo coś jedzie w tle, tak. Widać, co to jedzie. To w ogóle nie przypomina samochodu, a jedzie. Jedzie i wszyscy byli szczęśliwi, że tym jadą. Także takie różne smaczki, drobiazgi, które jak się wypatrzy w tych filmach, to się ta rzeczywistość tak odsłania, ta była rzeczywistość. Tak się odsłania, ale też to budzi sentymenty.
Pewną nostalgię, bo też pomimo wszystkich niedogodności tamtych czasów, no to z wieloma osobami, z którymi się rozmawia, które do tego dotyczyły, że jednak jakaś ludzka życzliwość, więcej czasu mieliśmy dla siebie, uwagi, że to wszystko było nawet w tej siermiężności.
Tak.
Tak.
Wszyscy się kontaktowali ze sobą. Ja nie wiem, jak wtedy... Wszyscy o wszystkich wszystko wiedzieli, orientowali się, spotykali się. Nie było umawiań się na 3 tygodnie naprzód, a też wszyscy byliśmy zapracowani. To nie to, że teraz wszyscy gonią za własnym ogonem. Nie, nie, nie. Wtedy też się dużo i ciężko pracowało. Ale zawsze znalazł się czas dla drugiego człowieka na rozmowę, na pomoc, chociażby nawet sąsiedzką. Przecież jak to wszystko funkcjonowało. Dzieci się bawiły godzinami na dworze, na podwórku. A mimo to miały czas, żeby odrobić lekcje i czytać i pójść do kina. Wszystko to jest... Wszystkie czasy mają swoje plusy i minusy. Myślę, że najgorszym minusem naszych czasów jest właśnie odchodzenie od człowieka w kierunku sztucznej inteligencji, która oczywiście, że działa cuda i bardzo pomaga. Ale kontakt z drugim człowiekiem, jego uwaga skierowana na nas, często nawet wystarczy uśmiech i spojrzenie. I jest dobrze. I to jest dowód minimalnej nawet, ale czułości. Że to, co pani Olga Tokarczuk wygłosiła, tę swoją piękną mowę w momencie, kiedy dostała Nobla, o czułości, to ja się pod tym absolutnie podpisuję. Ja właśnie widzę, że ludzie się tak śpieszą, że nawet na siebie nie patrzą. Tak. Tylko tak tutaj, tu cmoknie, tutaj dzień dobry, tu leci, tutaj odkłada słuchawkę, tutaj, a zaraz, to ja oddzwonię, to zadzwonię. Bardzo, bardzo żałuję tego, co już odeszło, a pandemia to jeszcze dobiła.
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 I trzeba do tego wracać. Do człowieka, do uśmiechu, do obdarzania się uważnością. Tak myślę i tak chciałabym. Tak się staram. Ja.
Chociażby na Facebooku recytując piękną poezję. To też jest jakaś forma czułości.
To jest forma
i ocalenia od zapomnienia.
Ocalenia od zapomnienia, a przede wszystkim chęć wyrażenia tego, co ja czuję, bo ja sama te wiersze dobieram i nikt mi nie narzuca niczego. Ja chcę powiedzieć to, co powiedział poeta, tylko tak ładnie nie potrafię. W związku z ani wierszem, ani w taki genialny sposób nie potrafię sformułować. Więc wyrażam siebie przez te wiersze, a ci, którzy mi kibicują, to ja ich uważam za swoich wielkich przyjaciół. Mm. Dlatego, że oni widocznie też tego potrzebują. I czułości, i pięknej polszczyzny, i tego, żeby ktoś o nich pomyślał, bo te wiersze są dla nich, nie dla mnie. Czyli ja pomyślałam. Mm-hmm. Pomyślałam o jakimś kontakcie, który będzie bliższy niż tylko pyknięcie SMS-ika i tam jakieś zdjęcie na Instagramie czy coś. Tylko, że to ciągnie mnie do ludzi bardzo.
I to się czuje. Pani taka właśnie też w tych latach 60., tak jak mówiłyśmy, symbol młodej dziewczyny, chociaż z różnymi też odcieniami oczywiście w różnych filmach, ale potem role teatralne i zresztą teatr,
telewizja
i telewizji. Ale ja chciałam zapytać o jedną rolę, która wydała mi się bardzo ważna z wyjścia z pewnego swojego amplua, czyli kiedy jako bardzo młodej osobie została pani powierzona rola Lady Macbeth.
Tak, tak, ale muszę jeszcze powiedzieć, że przedtem, zaraz tuż przed powiedzmy tym maratonem zdjęć do pana Włodyjowskiego, ja już zagrałam w Teatrze Telewizji dwie takie role, które naprawdę dały mi bardzo wiele, to znaczy ja się na nich nauczyłam telewizji na żywo, podkreślam, granej na żywo, zapala się światełko i gram. I już nic, znikąd ratunku. To była Czarująca Szewcowa Federico Garcia Lorca i Niej gra się z miłością Camilla, obie główne role Camilla w Alfreda de Musset sztuce. I dopiero potem nadeszła ta Lady Macbeth tuż po panu Włodyjowskim. No. I cóż ja mogę powiedzieć? Pan Andrzej Wajda mi tę rolę zaproponował i ja naprawdę bardzo się przestraszyłam, czy ja podołam. Mm-hmm. Dlatego, że zawsze te role należały do aktorek bardzo doświadczonych.
I dojrzałych też.
Dojrzałych. A tutaj, że on, reżyser wymyślił koncepcję, że starszy mąż, dlaczego ulega takim okrutnym poduszczeniom żony? Przecież to demon ta żona. Właśnie dlatego, że jest bardzo zakochany w młodszej od siebie kobiecie i pójdzie na wszystko, żeby tylko ona była szczęśliwa. Mm-hmm. Ale ona nie przewiduje tego, że tok tych wydarzeń ją przerośnie. Że ona właśnie dlatego, że jest młoda, traci rozum.
I przez zachłanność młodości.
Tak, że ona nie przewidziała konsekwencji, że ona nie, jej umysł, jej serce, dusza nie wytrzymają tego, co sprowokowała. I wtedy, jak ja to wszystko razem przeanalizowaliśmy, to ja dopiero poczułam, że ja to mogę grać i mam prawo to grać. Że jeżeli tak się toczą potem te psychologiczne koleje, bo to jest najważniejsze, wymyślić sobie i podążać za psychologią postaci. Jeżeli się znajdzie klucz do tej psychiki, to można grać wszystko. I potem grałam różne role i w Teatrze Telewizji było ich prawie 100 albo i ponad 100. I w Teatrze Żywym cały czas ta praktyka. Ja ani przez moment nie pomyślałam o tym, że ja nie mam co robić, że nie wiem w ogóle co dalej. Tylko ciągle się coś zdarzało z różnych dziedzin i to mnie tak jakoś nastroiło do życia bardzo dobrze. I tak mi zostało.
Jest pani osobą pogodną w książkach, widać, choć też ta pogoda często zwycięża ponad smutkiem, którego też jest oczywiście, bo nienaturalne, gdyby ciągle być
dziwadłem, które cały czas w uśmiechach i podskokach radosnych leci przez życie. Nie. Wszystko, co mnie spotyka i dobrego, i złego, no trzeba przeżyć. trzeba sobie to jakoś przereżyserować w środku i przetłumaczyć. A czasem to, co się wydaje bardzo złe, okazuje się zbawieniem.
I odwrotnie.
I odwrotnie. I pamiętam, jak mąż, który był bardzo mądrym człowiekiem, ale nie nudnym w tej mądrości, broń Boże, nudny mędrzec, koszmar, był radosnym, wesołym, dowcipnym mędrcem, powiedział: jeżeli teraz płaczesz tak straszliwie, bo cię spotkało takie nic, to co zrobisz, jak przyjdzie prawdziwe nieszczęście? I mnie natychmiast w ogóle oczka wyschły, już wiedziałam, że nie wolno drobiazgami się tak bardzo przejmować, bo nie wiadomo, czy nie czeka nas coś naprawdę strasznego. I trzeba będzie to z tym walczyć, przezwyciężyć.
Unieść.
Tak. Mm. Także tak sobie to pamiętam, takie różne mądre rady.
Pisała pani pięknie w książce, że mąż, ale też taka gdzieś zasłyszana, że mądrość to jest połączenie inteligencji i dobroci. Że dobroć jest...
Nie, inteligencja jest połączeniem mądrości i dobroci. I to jest fakt. Bo cóż z inteligenta, z małpio złośliwego, okrutnego, ale inteligentnego. Tylko, że nóż w serce za każdym razem. A mądrość połączona z dobrocią właśnie tworzy inteligencję, bo tak mi się wydaje, że inteligencja jest domeną zmysłów.
Empatii, tak.
Tak. I człowiek niewykształcony może być super inteligentny, a bardzo wykształcony może być po prostu kretynem.
No i tak przykładów mamy sporo, takich ale oczywiście.
Tak. I w jednym, i w drugim kierunku.
Jak najbardziej. Ale zastanawiałam się też, jak pisała pani o początkach państwa związku i to, jak też zmienialiście się w związku. Każdy etap jest inny i wyjazdy, podróże, życie, macierzyństwo, rodzicielstwo, to wszystko było ważne. Teraz muszę, póki to pamiętam, to powiem, choć to będzie takie może zabawne. Pani pisała dużo o tym, że jeździliście państwo do Zakopanego i do Juraty. Moje dzieciństwo też było tymi
Morze Góry.
Tak, Morze Góry, ale też Kościelisko to było głównie, czyli pod Zakopanem.
A u nas Bukowina.
No tak, Bukowina, tak. I też oczywiście Juratę w dzieciństwie i wczesnej młodości. Ale taka troszkę historia, że pamiętam, jak w tym domu wczasowym właśnie w Kościelisku pod Zakopanem panie i wczasowiczki i panie kelnerki jak o pani plotkowały.
No może się dowiem czegoś.
Ale jaka zgrabna. Ale zgrabna to nic, powiedziała jedna pani. Jaka opalona. Bo to były takie czasy, kiedy to była rywalizacja, wyścig zbrojeń na opalenizny, prawda?
No oczywiście. Stopień opalenizny świadczył o jakości wakacji.
Oczywiście.
A te takie w kolorze starego siodła to... Z Jugosławii przyjeżdżały.
Tak.
Takie brązowe. No, tak.
Ale przecież żadnych filtrów się nie stosowało. Przecież to na jakiś z nafty też się robiło jakiś kosmetyk, żeby się szybciej opalać.
Ale też i słońce było inne.
No nie było dziury ozonowej.
Właśnie. Ono nie było tak złośliwe, jak jest teraz. Szkodliwe wręcz.
No tak.
A wtedy było przyjazne człowiekowi takiemu jak ja, który leżał od 8 rano prawie do wieczora na plaży. I tak. I uwielbiałam.
Tak.
Uwielbiałam. Ale to już skończyły się te czasy. Smażenia.
Ja się smażę, jak mam okazję jednak.
No tak, ale to już nie to.
No może tak.
I to jeszcze na baczność, bo wszędzie pełno ludzi.
Tak. Więc to taka tylko historia, że w Niemczech tak wspominki tamtych czasów, ale właśnie o podziwu i pani Szczyszy też ten symbol, że tej tak zgrabnej dziewczyny, tych pięknych nóg, które to do tej pory piękne są,
dziękuję,
cały czas.
Dziękuję.
I tych
pani
szpilek.
Mnie tak namaszcza, że ja chyba wyfruję z tego studia.
Ale też ten styl, widzicie, ma pani też szpileczki i ja pamiętam też z kolei lata 90. I pracowałam wtedy w trochę konkurencyjnym piśmie, bo w twoim stylu, a pani pisała wtedy felietony pani i styl, to się
do kobieta
i styl. Kobieta
to było
i styl.
Takie tak. Polskie, prawdziwe tak. Polskie pismo.
Tak, twój styl wtedy też był polski.
Tak.
I pani pisała felietony i tam takim najbardziej kluczowym, którym pani potem też tytuł dała, to jest tam Kij w mrowisko.
Tak.
I o pani o tych przesadnych dietach, które już dzisiaj, wtedy jeszcze to było nic w porównaniu z tym, co dzisiaj się dzieje. Ale to mniejsza z tym. Ważne, ja zwróciłam uwagę i teraz wracając do tego w pani książce, taka pani... Nie powiem, że nie zgoda, ale zdziwienie i taka smutna chyba konstatacja, że to zagubiliśmy gdzieś tą kobiecość, męskość. Pani idzie za jakąś grupką młodzieży, te dziewczyny mają te ciężkie buciory, przeklinają, chłopcy nie starają się o ich względy. I
one się starają o względy chłopców. Przerażające. Te felietony, o których pani wspomniała, ja je pisałam w latach 90. i uważałam, że one są bardzo w tym sensie ostre, że ja dostrzegam takie różne okropieństwa. Albo się z nich śmieję, albo je w jakiś sposób piętnuję, albo zwracam na nie uwagę. Ale w momencie, kiedy zaproponowało mi wydawnictwo Marginesy wydania ich po latach w książce Taka jestem i już... To ja się troszkę zachwiałam i mówię, ale przecież ja to pisałam dawno, to one są nieaktualne zapewne już. Ja je przeczytałam i stwierdziłam, że one nie tylko są nadal aktualne, ale wszystko to, co mi się wtedy wydawało, na przykład a propos polszczyzny, języka polskiego, takim już po prostu barbarzyństwem, to teraz to w ogóle jest nic. To teraz się dzieje demolka, totalna demolka języka polskiego. I nie mam tu na myśli wchodzenia z jakimiś angielskimi wyrazami, bo rozumiem, że one w tej technice komputerowej gdzieś tam, nie wiem, no w ogóle w kosmosie są potrzebne. Ale ja mówię o zniekształcaniu polszczyzny i godzeniu się na to. I takim jakimś skrótem się mówi, takim SMS-em się mówi, zara, nara, spoko. No. To jest takie teraz, to nie to, że ja się oburzam, bo ja rozumiem, że język się rozwija w różnych kierunkach, jest żywy i tak powinno być. Przecież nie mówimy tak jak aliści, onegdaj,
azalisz,
wszak. Nie mówimy tak, ale uważam, że trzeba się starać mówić po polsku maksymalnie, że nie zastępować słów, które można po polsku powiedzieć angielskimi, francuskimi czy niemieckimi. Ale też są takie okaleczenia upiorne i takie głupoty. No nie wiem, cofnąć się do tyłu. No, wyobrażam, a gdzie się można cofnąć, jak
tak,
nie do tyłu?
Leonazmy i tak, tautologię i tak dalej.
Tak, i to w tej chwili takie... No ja na przykład nie jestem zwolenniczką tego, żeby przerabiać końcówki męskie na żeńskie w nazewnictwie, ponieważ ja uważam, że jeżeli ja jestem gościem pani, to nie odbiera mi kobiecości. A natomiast gościnią mi się nie podoba to określenie. A ono już weszło, już się tak mówi.
To niektórzy mówią, niektórzy nie mówią. Myślę, że ja też nie. Oczywiście
ja też nie.
Pytam oczywiście, bo jeżeli ktoś chce być tak przedstawiony,
oczywiście.
To oczywiście tobie. Natomiast sama tego nie robię i uważam, że jeżeli język właśnie jako coś żywego, które może się przekształcać, jeżeli będzie potrzeba tego, tak jak stało się z nauczycielką, lekarką, w naturalny sposób to powstaje.
Się przerobiło, ale już ministra jest czymś sztucznym, doktora, ministra. Jakoś to brzmi źle. Pani prezydent brzmi ładnie, brzmi godnie, a prezydentka, no. takie coś, nie wiem, asystentka, prezydentka, coś jest,
jest to minimalizuje.
Nowość i myślę, że ta nowość powoli wchodzi i zaistnieje w życiu naszym na stałe, ale dlaczego mam udawać, że mi się to podoba, jak mi się to nie podoba? Ale jednak w tych takich starych cywilizacjach starszyzna była szanowana.
Tak.
Oczywiście, że mógł być dziadek zwariowany, czy taki, czy inny, ale jednak się słuchało osoby, która doświadczyła już wszystkiego i może doradzić. Byli doradcami wspaniałymi, przecież w starożytnym Rzymie czy Grecji bardzo brano pod uwagę doświadczenie i ten siwy włos, który już przeżył niejedno. No ale tak jest, że młodzież się buntuje i no i co z tego wynika, to już życie pokazuje. Bardzo często wracają do tego, co słyszeli kiedyś i co lekceważyli. Tak. Bardzo często.
Wracają, chociaż myślę, że taką zmianą, która niestety już jest nieodwracalna, niestety może dla naszego pokolenia, niestety dla młodych, że dzisiaj my, młodzi są dla nas autorytetem w tym, co się stało bardzo ważne, czyli w technice, internecie, telefonach, czymś takim. I że my jesteśmy tymi głupszymi, więc to też tak trochę odwróciło tę.
To pogalopowało zbyt szybko. Przecież to w ciągu ostatnich 20 lat to... Kiedyś to powstawało 100 lat, to coś by powstawało i nie nadążyliśmy, a te małe już się rodzą z palcem na enter, na guziku enter, więc to jest to za szybko. To nie zdążyliśmy się w to wdrożyć, kiedy to nie tylko zmieniło się, ale zmienia się z dnia na dzień. To już nie jest tak, że ja się do czegoś przywiążę, nauczę, tylko to już, ja już jestem retro z tym moją wiedzą. Tak. Nie nadążamy, ale ja postanowiłam nie być przodownicą pracy. Po prostu jak czegoś nie wiem, nie umiem, to się do tego przyznaję, mówię i proszę o pomoc albo dobra, zostawiam, nie interesuję się tym. Przestałam się denerwować faktem, że ja nie potrafię różnych rzeczy. No i trudno, tacy też muszą żyć.
Co innego pani za to potrafi?
Tak właśnie sobie trzeba wytłumaczyć. No właśnie, tak. A jeszcze wracając do języka polskiego, to co teraz, ja już nie mówię o tych końcówkach taką, ręką, nogą, bo to jest po prostu prostactwo. No co z tym zrobić? Ale takie rzeczy, które już weszły do języka jako oczywistość. Że ktoś idzie na ogród, a nie do ogrodu. Że coś jest tam, a tam idź na aleję. Idę w kierunku Alei Jerozolimskich. Jestem w alejach, a nie na alejach. I to na jest nagminne. No, gdzieś takie było, nie będę czytać nawet tego ogłoszenia. Wystarczy mi, że na poczcie już zamykano pocztę, ale jeszcze ostatni taki chciał się wcisnąć i pani z okienka krzyczy do niego: proszę mi się tu nie pchać na urząd. Do urzędu. Zresztą głosik też miał troszkę inny, bardziej donośny, ale nie pchać na urząd. No nie wiem. Nie powiedziałabym tak. Nie przeszłoby mi przez gardło, że idę na ogród.
No.
A to jest już, jak w banku mamy
tak,
to.
Tak, mówiło się na dwór pójść.
Ale są, to nie to, że wszystko jest.
Tak, tak. Tak, oczywiście, na dwór było poprawne, chociaż było takim już uzusem, że mówiło się na stówce. I to było tak często używane, że właściwie to jakoś przechodziło.
No, trzeba było jakoś odróżnić wejście do dworu.
Czy tak. Czy do restauracji.
Na dwór. Akurat w tym wypadku dwór.
Tak. Myślałam jeszcze o tym, o czym pani pisała w książce bardzo otwarcie, jak państwo poznaliście się z mężem. No tutaj powiedzieliśmy tutaj o tej historii z szybą. Natomiast potem, kiedy zaczęliście grać w teatrze razem, dostaliście taką rolę, gdzie...
Dwie główne, męsko-żeńskie.
Tak, i to was zbliżyło, chociaż pani była najpierw nieczuła i nie zauważała pani zainteresowania męża, a znajomi mówili, jak on na ciebie patrzy, jak on tutaj stara się zabiegać, a pani tego nie zauważała.
Nie. Mhm. Jakoś, nie wiem, miałam bielmo na oczach. Wszyscy byli szczęśliwi, że został Gustaw Holoubek zaangażowany do teatru dramatycznego. Tak. I że będzie grał od razu dużą rolę w sztuce o pięknym tytule Życie jest snem Calderona. I że ja też zostałam poproszona przez cudownego reżysera Ludwika René do grania głównej kobiecej roli. Ale mnie jakoś tak, nie wiem, może ten los chciał mnie jeszcze trzymać na uwięzi. Może to było czemuś służyło, że ja byłam... Tak na nie. A dlaczego na nie? Nie, ja miałam co innego w głowie po prostu. Nie romans z Gustawem.
Bo jeszcze też była ta sytuacja, kiedy zapytał panią, gdzie pani idzie, w którym kierunku, dokąd, a pani powiedziała, że w przeciwnym, tak? Do pana też.
Tak, tak. Przeciwnym niż pan.
Tak.
Ja byłam strasznie zbuntowaną młodą kobietą. Ja nie wiem skąd to we mnie, ale we mnie siedział straszny bunt. Ja byłam taka ostra. Mhm. To mówiłam, że Hoffman mnie tak wyniuchał, że ja jestem taka żyleta. Ale ja nie wiem, taki był czas w moim życiu. Ja się na przykład niewiele mówiłam, a teraz gadam jak najęta. Bo taki był styl tych dziewczyn tamtych czasów, że były przede wszystkim o nie się trzeba było starać i to bardzo. Tak. O nas, czyli tak. O nas, o te dziewczyny. Nie to, że ja się za kimś oglądałam, zabiegałam. Nie, no do głowy by mi to nie przyszło. Niech on się stara. Mm-hmm. To po pierwsze. Poza tym był jakiś taki bunt, no bo epoka była taka zbuntowana. Tak. Już się tam to wszystko przepoczwarzało w kierunku dzieci kwiatów.
Tak.
Tych wszystkich...
I rewolucja kulturalna i polityczna. Tak.
Rewolucja kulturalna. Świat się buzował. Chodziłam z jakimś piórkiem w głowie, włosy rozpuszczone, jakieś takie na sobie, korale, szmaty. Jakieś, tak po prostu było. Taki luz wstępował i dziewczyny były bardziej takie, nie wiem, może nie zbuntowane, ale takie godne starań się.
To już przychodzi mi do głowy pani rola w takim filmie Niedziela Sprawiedliwości z panem Hamcem i tam pani jest też taka właśnie.
Tak, ale taki był ten czas. Mm-hmm. I ubrania i wszystko, i to mini, które weszło, to wszystko było taki rodzaj wyzwania. Mm-hmm. Pamiętam, że jak w 71 roku, bo to przecież to nie był początek 60. lat, tylko ja na początku to dopiero wyszłam z ławy szkolnej, czyli byłam dzidzią na tamte czasy. Dziewczynki były takie dziewczynki w podkolanówkach.
Jak nawet pani grała też w tym późnym popołudniu.
Tak, też grałam uczennicę. A miałam już 19 lat wtedy. W każdym razie jakoś tak wszystko szło na przekór temu, co było, łącznie właśnie z tą mini modą, którą ja wskoczyłam jak w masło od razu. Natychmiast miałam króciutką sukieneczkę, botki, te modne, wysokie za kolana. W ogóle robiłam wszystko, żeby być taka właśnie hippie. Mm-hmm. I jak pojechałam do Londynu na stypendium artystyczne, to był 70 rok, no to tam dopiero zobaczyłam ten wybuch tej rewolucji.
Tak.
Te dzieci kwiaty. Ta Carnaby Street, która była symbolem tego nowego, młodego świata. To był mój świat. To był mój świat, w którym
muzyka wtedy też.
Muzyka, w ogóle zachowanie, wyzwolenie. Tak, ja nie powiem, że ja tak do końca byłam wyzwolona, bo jednak ja żyłam w takim domu, gdzie panowały zasady i to nie ma tak, że tak się z tego... Zresztą one mi nie przeszkadzały, więc ja nie musiałam od nich tak się wyzwalać. Ale to wszystko, co mnie otaczało, to mnie się wydawało, że ja jestem w jakimś raju, w raju. Ale to były piękne czasy właśnie tego przepoczwarzania się. I nawet jak szłam z mężem do ślubu, to żadne tam sukieneczki, koroneczki, bezy, takie spodnie
zielone,
wściekle, szerokie, buty na platformie, na platformach, czyli takie spodnie za długie, haftowana ręcznie serdaczek, bluzeczka i haftowany ręcznie serdaczek, rozpuszczone włosy, bukiecik, żadne elegancje Francji, tylko taka elegancka hippie dziewczyna.
I kameralny ślub z Zakopanem.
Kameralny po prostu. Miał być całe Zakopane.
Ale wiedziało, tak.
Tylko myśmy myśleli, że tajemnica top secret.
No, ale to były czasy bez paparazzi, w związku z tym można było...
Tak,
że to znajomi wiedzieli i ewentualnie jakieś osoby, które was znały.
Plociuchy rozniosły wszystko.
Tak.
Ale nie było nachalstwa. Mm-hmm. Bo nawet pisma, które pisało o jakichś tam wydarzeniach, to wszystko miało w sobie jakiś ludzki wymiar.
Gdzieś była granica też.
Granica
dobrego smaku.
Dobrego wychowania i takie człowieczeństwa, że nie można komuś zrobić krzywdy. A teraz w ogóle wszystko napiszą bezkarnie, anonimowo, wszędzie. Wcisną w usta człowieka to, czego nie powiedział. I no i co? Nie wolno w ogóle na to zwracać uwagi, bo inaczej by było codziennie jakiś smutek.
Tak.
Co dzień coś by się...
I jakby się zwracało uwagę, to by był ten skandal, który by naganiał kolejny skandal. I
tak, wtedy jest nawija się spirala.
Tak, kwadratura koła, wtedy się dzieje. Zaczęłyśmy rozmowę o pani mężu, ale myślę, że też wspaniale, że pani cały czas gra, ale też takim przedłużeniem...
No wiem, o kim będzie mowa.
Syn, wspaniale, wspaniale, gratuluję, no bo to
dziękuję.
Też... zawdzięcza w dużym stopniu, to też w domu, jakim się wychowywał. Nie, właśnie nie chcę powiedzieć, że dzięki nazwisku, bo mogę się domyślać, że wcale nie było to ułatwienie, a mogło być tak, utrudnienie.
No przeciwnie.
Ale już właśnie ma własne sukcesy, już nie tylko operatorskie, ale również reżyserskie, więc się rozwija wspaniale.
Jestem bardzo szczęśliwa. Wszystko mogło się w życiu każdego człowieka zdarzyć i w jego życiu również, a tak się zdarzyło. Na dobre. Na dobre się zdarzyło. Także cieszę się ogromnie i cieszę się, że po prawie 20 latach bycia operatorem i to dobrym operatorem, który był doceniony, nareszcie znalazł to, o czym zapewne marzył i do czego zapewne dążył, powolutku, ale dopiął swego.
Nie miał też śmiałości, bo to wtedy trochę zmierzenie się może też...
Nie, to nawet nie, bo on jest z kamerą. Mm-hmm. On jest z kamerą, on nie jest z żywym teatrem. Ale robi w teatrze telewizji, robił spektakle, też dostawał nagrody. Ma dwie nagrody dwóch teatrów, więc to jak na młody wiek operatora, to też coś znaczy. Ale dążył do czegoś, o czym zapewne marzył i co sobie może gdzieś po cichutku planował, tylko się z tym za bardzo nie zdradzał. Mhm. Bo on chciał zdawać na reżyserię do szkoły filmowej, ale myśmy oboje mu przetłumaczyli, że jeżeli zostanie reżyserem, to będzie już tylko reżyserem, nie może być operatorem, bo to jest inny zawód. Mhm. I to zawód poza artystycznym, techniczny, wymagający po prostu wiedzy ogromnej i praktyki. A jeżeli będzie chciał skoczyć sobie z tej operatorki do reżyserii, to będzie mu bardzo łatwo, bo już będzie znał wszystko to, co dotyczy tego wyreżyserowania, czyli światła, kamera, ustawienie, będzie miał w małym palcu. I tak się stało. Czyli los go prowadził we właściwym kierunku i pokonywał właściwe progi w dążeniu do tego marzenia. Do ziszczenia się tego marzenia. No cóż może powiedzieć mamuśka? Tylko szaleć ze szczęścia.
Tak. Tutaj mamy taką świecką tradycję i taki zwyczaj, że gość może do naszych widzów powiedzieć coś, jakieś przesłanie, zaprosić na film czy do teatru, powiedzieć wiersz. Czy miałaby pani ochotę?
No wiersza nie powiem, bo już na Facebooku mówię. Natomiast może bym zaprosiła państwa do teatru. nie będzie to, to będzie banał.
Nie, ale co z tego?
Ale ja nic takiego na poczekaniu oryginalnego nie, nie wymyślę.
A do jakiego teatru i jaki spektakl?
Właśnie, chciałam powiedzieć pani i państwu, że jestem ciągle aktorką Teatru Ateneum, ale Teatr Ateneum wybudował sobie inny teatrzyk, który jest również Teatrem Ateneum, ale nazywa się Scena 20. I ten teatrzyk powstał 2 lata temu, w ciężkich czasach pandemicznych, tak. Ale właśnie w tym teatrzyku, który jest 2 kroki od Ateneum, na Wybrzeżu Kościuszkowskim, Scena 20, dosłownie, jest to śliczny, mały teatr z piękną nową sceną, widownią, z jakimś jeszcze zapleczem dla nas, aktorów, nowoczesnym, fajnym. I ja tam zagrałam na, można powiedzieć, na otwarcie, na rozpoczęcie, w sztuce Kwartet Ronalda Harwooda. Jest to sztuka czarująca. Zapraszam na kwartet. 4 nas jest, bo jest Marzenka Trybała na zmianę z Sylwią Zmitrowicz. Grzesio, przepraszam, nie Grzesio, tylko Krzysio Tyniec i Krzysio Gosztyła i ja. Więc jest to sztuka mądra, zabawna, czarująca. A druga to jest sztuka Uciekinierki, gdzie gram z Sylwią Zmitrowicz 2 podbuntowane kobiety, które, ja nie zdradzę, broń Boże, treści ani puenty, tylko mogę powiedzieć, że sam tytuł Uciekinierki mówi o tym, co to są za osoby. I to polecam naprawdę obejrzenie tych spektakli, bo ludzie je kochają. Naprawdę dostajemy takie brawa. Nawet parę razy słyszałam z widowni bis. Więc to jest bardzo miłe i myślę, że państwo by nie zmarnowali czasu, a mieliby wielką przyjemność w obejrzeniu tych 2 spektakli. Zapraszam.
Bardzo, z całego serca pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja też.
Rozjaśnia pani swoją osobą naprawdę. To...
Nie, tam rozjaśniam. No, staram się, żeby nie przynudzać. Żeby nie zmęczyć pani.
Ale nawet samym wyglądem, że właśnie ten piękny kremowy kolor. To też
no
jest
wiosna
taka,
jest.
No właśnie.
Wiosna, tak? trzeba zrzucić z siebie tak. Szarość. Zima nie jest wprawdzie szara, ale jakoś tak szare niebo, wcześnie ciemno. I tak człowiek się gdzieś wbija w taką ciemniejszą stronę życia.
Która też ma swój urok. Pod kocykiem, herbatka, książka.
No tak, ale mówimy tylko teraz o kolorystyce. Tak. Że mimo bieli śniegu, mrok i tak. Pewnie ja wiem, co zrobić, jeżeli nie pracuję wieczorem o zmroku. Kocyk, książka, muzyka, coś ciekawego w telewizji, co ja sobie znajdę na licznych kanałach. Także nie. Znajomi, przyjaciele, pójście do Filharmonii, do Teatru Wielkiego, do kina. Ja się nie nudzę.
Wierzę.
Nie mam tego, jak mówił Tadzio Konwicki, ty nie masz gruczołu nudy. Nie mam gruczołu nudy.
Bardzo jeszcze raz
dziękuję. A ja za zaproszenie.
Nie, tak. Dziękuję państwu. Myślę, że kiedy państwo słuchacie tej rozmowy, to też gruczał nudy u państwa się nie włączył. I bardzo dziękuję za uwagę i oczywiście do zobaczenia. Czekam jak zwykle na państwa komentarze. Dziękuję. I dziękuję.
Dziękuję pani Moniko. No tak było miło, że aż mi się nie chce stąd wyjść.